Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Dopomóż mi do tego, Panie, by oczy moje były miłosierne, bym nie sądziła według pozorów, lecz widziała w duszach tylko piękno.
Święta Faustyna nazywała go apostołem Bożego Miłosierdzia. Sama uważała się za jego duchową córkę. Przed wrześniową beatyfikacją sługi Bożego Michała Sopoćki rozpoczniemy emisję cyklu audycji mu poświęconych w opracowaniu księdza Krzysztofa Nitkiewicza. W środowym magazynie 30 lipca wita Państwa ksiądz Józef Polak. Podamy kilka aktualności dnia, wcześniej jednak. Na podstawie nauczania świętego Pawła ksiądz Marek Starowiejski podpowiada, dlaczego i oczy, i uszy warto mieć na świat otwarte.
Płynie Twa miłość do wszystkich ludzi.
Niewidzialne przez widzialne. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła tak, że nie mogą się oni wymówić od winy. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce, pisał święty Paweł do chrześcijan w Rzymie. Od stworzenia świata niewidzialne przymioty Boga, Jego wiekuista moc i bóstwo stają się widzialne przez Jego dzieła poprzez stworzenia. Nie jest to bynajmniej myśl oryginalna. Filozofowie greccy widzieli Boga w harmonii świata. Święty Paweł nie tyle jednak przejmuje ją od tych filozofów, ale potwierdza intuicję ludzi, którzy od wieku widzieli Boga w spotkaniu ze światem, z pięknem gór, z grozą morza, z ukwieconą łąką, czy w czasach współczesnych, ze zdumiewającym układem komórek pod okularem mikroskopu, czy z niemniej zdumiewającym obrazem nieba, widzianym przez teleskop. Za pięknem, harmonią, mądrością złożonego świata stoi Bóg, jego Stwórca. Tragedią naszych czasów jest to, że nie mamy czasu nie tylko na podziwianie, ale nawet na widzenie świata otaczającego nas. Zapędzeni nie dostrzegamy piękna zachodu słońca czy rozkwitającego pąka. A kiedy w końcu mamy trochę czasu, zajmujemy się blichtrem. Leżymy nad morzem z radiem włączonym na całego, a jeśli tak leżących ludzi są setki, plaża przypomina raczej jeden z kręgów piekła dantejskiego niż wybrzeże morza. A przecież kilka kilometrów dalej jest cudna cisza plaży, szum wiatru i morza oraz spokojnie spacerujące mewy i kormorany. Narciarz szusuje z włączonymi słuchawkami. Po górach maszeruje turysta z takim samym aparatem na uszach. Hałasem staramy się zagłuszyć pustkę naszej duszy. W tym zgiełku nie dostrzegamy świata i jego piękna. Nie dostrzeżemy też i Boga. W otoczeniu tworów ludzkich nie zauważamy tworów Boga, a wypędziwszy go z naszego życia, zastąpiliśmy go różnorodnymi bałwanami tworów ludzkich. Bóg nie przyjdzie do nas w hałasie. Bóg nie będzie przekrzykiwał łoskotu pop muzyki dudniącej w słuchawkach. On nas minie i pójdzie dalej. Straszną jest rzeczą przegapić Boga przechodzącego koło nas. A kiedyś, gdy staniemy przed Nim na sądzie twarzą w twarz, po prostu Go nie poznamy. Był dla nas obcy przez całe życie. Mijaliśmy go i nie widzieliśmy, choć często przechodził koło nas. I w tej decydującej godzinie będzie też dla nas niewidzialny i niepoznawalny. Jak straszną może być ta godzina niepoznania Boga.
Poranna aktualności.
Stolica Apostolska zezwoliła na przeniesienie do stanu świeckiego prezydenta elekta Paragwaju Fernando Lugo. Wiadomość podał w Asunción arcybiskup nuncjusz Orlando Antonini.
Papież Benedykt XVI zgodził się na redukcję ze stanu duchownego ze wszystkimi tego konsekwencjami, zarówno jako kapłana, jako biskupa i zakonnika Zgromadzenia Słowa Bożego, poinformował prezydenta elekta nuncjusz apostolski. Fernando Lugo ma 57 lat. Od stycznia 2007 roku był suspendowany przez Stolicę Apostolską, gdyż wystartował w wyborach prezydenckich. Urząd prezydenta ma objąć 15 sierpnia.
Uczestnikom kończącej się za kilka dni w Londynie konferencji Lambeth nie udało się przezwyciężyć podziałów. W nadziei na zażegnanie zupełnej schizmy we wspólnocie anglikańskiej, jej prymas poparł propozycję utworzenia forum duszpasterskiego zaproponowanego przez grupę kontynuacji raportu z Windsor. Mają w nim być reprezentowane pod przewodnictwem arcybiskupa Canterbury wszystkie kościoły anglikańskie. Będzie ono dążyć do pojednania w kontrowersyjnych kwestiach dzielących tę wspólnotę, starając się wyegzekwować wzajemne uznanie jej poszczególnych prowincji. Forum duszpasterskie to jedna z propozycji zawartych w dokumencie rozdanym 650 anglikańskim biskupom uczestniczącym w konferencji Lambeth.
Na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych trwa islamsko-chrześcijańska konferencja międzyreligijna. Jest to pierwsza publiczna inicjatywa będąca odpowiedzią na list 138 muzułmańskich intelektualistów do zwierzchników chrześcijańskich z października ubiegłego roku. Zaproponowali oni wówczas chrześcijanom dialog prowadzący do lepszego wzajemnego zrozumienia, a w konsekwencji również do pokoju. Konferencja rozpoczęła się w ubiegły piątek. Do wczoraj miała ona charakter zamknięty. 60 teologów dyskutowało nad miłością Boga i bliźniego w obu religiach. Wczoraj rozpoczęła się druga publiczna część konferencji, w której uczestniczy 150 osób. Michał Sopoćko,
sługa miłosierdzia.
Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Nitkiewicz.
Sięgając wzrokiem aż do lat dziecinnych swego życia, widzę jedno pasmo objawów niezmierzonego miłosierdzia Bożego, pisał podeszły wiekiem sługa Boży Michał Sopoćko. Urodził się w uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 1888 roku w folwarku Juszewszczyzna, gdzieś pomiędzy Wilnem i Mińskiem. Jego rodzina miała szlacheckie korzenie, lecz żyła bardzo biednie. Taki był już los szlachty kresowej, która za udział w powstaniach narodowych doświadczyła wywózek na Sybir i konfiskaty dóbr. Ojciec Michała, Wincenty, ożeniony z Emilią z domu Pawłowicz, dzierżawił folwark, który ostatecznie z woli właściciela został sprzedany. Przyjął następnie inne dzierżawy, ale sytuacja materialna jeszcze się pogorszyła. Nie sposób było stawić czoła wysokim podatkom oraz wielorakim utrudnieniom godzącym przede wszystkim w Polaków. Rodzice przekazali dzieciom to, co mieli najcenniejszego – głęboką wiarę i miłość do ojczyzny cierpiącej pod jarzmem zaborców od przeszło 100 lat. Kościół parafialny w Zabrzeziu oddalony był aż o 18 kilometrów. Dlatego wyjazd konnym wozem na niedzielną sumę stanowił prawdziwą wyprawę. A cóż mówić o podróży do Wilna, gdzie zaledwie 4-letni Michał otrzymał sakrament bierzmowania. Pomimo różnych obiektywnych trudności, państwo Sopoćkowie przykładali wielką wagę do przestrzegania praktyk religijnych i w tym duchu wychowywali swe dzieci. Każdego dnia ojciec przewodniczył wspólnym modlitwom, razem odmawiali różaniec, śpiewali godzinki, gorzkie żale oraz pieśni religijne. Było czymś zupełnie naturalnym, że po przyjęciu komunii świętej Michał został ministrantem, w domu zaś nieraz imitował księdza odprawiającego mszę świętą. Obok pacierza ojciec nauczył go czytania i pisania po polsku. W szkole cerkiewnej w Wołożynie, bo tylko taka istniała w najbliższym sąsiedztwie, poznał następnie podstawy języka rosyjskiego, który przyda mu się w pracy duszpasterskiej i dydaktycznej. Kolejnym etapem edukacji była szkoła ludowa w Zabrzeziu, na zdecydowanie niskim poziomie, do tego, jak zauważył ksiądz Sopoćko w swoich wspomnieniach, nauczyciel uczył po macoszemu. W Zabrzeziu spotkał za to księdza Jana Kunickiego, który, jak sam przyznaje, wywarł na nim ogromny wpływ. Napisze: jego natchniona postawa na ambonie czy przy ołtarzu, jego gorliwość w słuchaniu spowiedzi, troska o należyty kult Boży sugestywnie wywoływała chęć naśladowania go w przyszłości i realizowania zamiaru pozostania kapłanem, jaki powstał już wcześniej. Michał postanowił zarazem nie pić do końca życia żadnych trunków. Z czasem zaangażuje się w walkę z nałogiem alkoholizmu poprzez publikacje i konferencje. To jednak osobisty przykład będzie w tej batalii najskuteczniejszym orężem. W latach 1902-1906 uczy się w szkole miejskiej w Oszmianie. Rodzice wiążą koniec z końcem. Świadomi jednak nieprzeciętnych zdolności syna, przede wszystkim zaś jego woli zostania księdzem, zapewniają mu niezbędne środki. Michał ze swojej strony przykłada się jak może do nauki i należy do grona prymusów. Raz jeden tylko inspektor Mordwiłko o zdecydowanie antykatolickim i antypolskim nastawieniu nakazał obniżenie mu oceny ze sprawowania. Michał bowiem wodził prym nie tylko w nauce, ale i pod względem gorliwości religijnej. Wiedział dobrze, że po wydaleniu ze szkoły katolickiego księdza prefekta usunięto również obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Odkrył nawet szafę, w której go ukryto. Udał się więc do dyrektora i w imieniu uczniów poprosił o ponowne zawieszenie obrazu oraz o możliwość odmawiania przed nim katolickich modlitw po polsku. Zapłacił za to obniżeniem oceny ze sprawowania, lecz o dziwo po tygodniu inspektor ustąpił. W 1905 roku na fali powszechnych protestów Michał był jednym z organizatorów strajku szkolnego. Młodzież katolicka domagała się zajęć z katechizmu prowadzonych po polsku przez katolickiego księdza, natomiast młodzież żydowska chciała, aby w soboty umożliwiono jej przestrzegania prawa mojżeszowego. Również w tym wypadku protest okazał się skuteczny i władze rosyjskie spełniły oba postulaty. Osiemnastoletni Michał ukończył szkołę miejską w Oszmianie z odznaczeniem. Upragnione studia w seminarium duchownym wydawały się być niemal w zasięgu ręki. Znowu jednak trudna sytuacja ekonomiczna rodziny położyła się cieniem na tym szczytnym zamiarze. Z pomocą przychodzi mu proboszcz rodzinnej parafii w Zabrzeziu, ksiądz Aleksander Łoszakiewicz. Wykorzystując chwilową odwilż polityczną w Rosji, kapłan ten utworzył na starej plebanii szkołę polską. Potrzebuje nauczyciela i Michał wydaje się mu idealnym kandydatem. Przez rok uczą razem religii, historii, geografii i języka polskiego. Jak można sobie łatwo wyobrazić, szkoła w Zabrzeziu nie spodobała się władzom carskim. Pewnego dnia przyszła więc policja, rozpędziła dzieci i skonfiskowała książki. Księdza i jego pomocnika postawiono przed sądem, oskarżając o nielegalną działalność. Wyrok był na szczęście stosunkowo łagodny. 3 ruble kary lub 3 dni więzienia wraz z opłaceniem kosztów procesowych. Fakt karalności utrudni jednak Michałowi drogę do kapłaństwa. Tymczasem na prośbę kuzynki Jadwigi Sopoćko, właścicielki majątku w Kotłowie, podejmuje się przygotowania jej wnuków do nauki w gimnazjum. Przy okazji korzysta z pobliskiej biblioteki państwa chełchowskich, rozczytując się w największych dziełach literatury polskiej. Robi sobie wypiski, uczy się na pamięć całych fragmentów. Potem znowu poszukiwanie pracy w perspektywie kontynuowania nauki. Nie udało mu się niczego wskórać w Kownie, dlatego wiedziony przez opatrzność Bożą, która jak wiadomo wstaje wcześniej od słońca, udał się do Wilna. Tutaj spotyka Jadwigę Walc, która przyjmuje go do internatu przy ulicy Baksztyna. Umowa jest bardzo korzystna. W zamian za prowadzenie zajęć z języka rosyjskiego ma zapewnione utrzymanie i może uczyć się łaciny oraz niemieckiego. Internat przypomina bardziej elitarną szkołę niż stancję dla uczniów. Michał czuje się doskonale w tym środowisku. Zawiązuje przyjaźń ze starszym od siebie o 10 lat Józefem Zmitrowiczem. Ten pedagog z powołania, pobożny, wszechstronnie uzdolniony i całkowicie oddany pracy z młodzieżą, stanie się dla niego wzorem na całe życie, a przy okazji wprowadzi go w świat wileńskiej inteligencji. Rok spędzony w internacie okazał się ze wszechmiar owocny. Michał bez problemu zdał w Petersburgu brakujące mu egzaminy państwowe z łaciny i niemieckiego, a następnie egzamin wstępny do seminarium wileńskiego. Ponieważ wymagana była również znajomość litewskiego, postanowił uzupełnić ten brak podczas wakacji na dworze księżnej Ogińskiej w Pungianach. Kiedy jednak wrócił do Wilna, okazało się, że carska administracja uznała go za nieprawomyślnego i gubernator odmówił zezwolenia na przyjęcie do seminarium. Władze nie chciały mu zapomnieć nauczania w Szkole Polskiej w Zabrzeziu. Michał przeżył to głęboko, lecz w żadnym razie nie zamierzał się poddawać. Wierzył głęboko, że Pan Bóg powołał go do kapłaństwa. Dlatego kiedy księżna Ogińska zaproponowała mu studia zagraniczne, aby po powrocie pracował jako nauczyciel na Litwie Kowieńskiej, podziękował i postanowił kontynuować starania o przyjęcie do seminarium. Przez rok pracował ponownie w internacie, tym razem jako pomocnik wychowawcy. Wreszcie 1 czerwca 1910 roku spełniło się jego pragnienie. Po wielu rekomendacjach ze strony życzliwych mu osób, gubernator wydał pozwolenie na rozpoczęcie nauki w Wileńskim Seminarium Duchownym.
Była to pierwsza z audycji o Słudze Bożym Michale Sopoćce w opracowaniu księdza Krzysztofa Nitkiewicza. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.